Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Za 29 minut będzie 9. Witamy internautów i słuchaczy Radia Szczecin w rozmowie pod krawatem. Boję się, jak pan powie, dzień dobry dzisiaj.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Kamień spadł mi z serca.
Platformie Obywatelskiej,
Nie. Prosiłem, żeby nie było żadnych prowokacji na antenie. W ogóle tego nie słyszałem. Krzysztof Zaręba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Drugie pytanie, które przygotowałem na dziś, też się obawiam. Robert Kubica wróci do F1?
Wszystko na to wskazuje, że daj Boże tak. Zapowiadał wielokrotnie, że po to wsiądzie do kokpitu bolidu F1, żeby wrócić, to po pierwsze, nie po to, żeby tworzyć tanią sensację. Przygotowywał się ponad rok. Tak jak mówią też lekarze, no nerwy, mówimy tutaj o prawej ręce Roberta Kubicy, się regenerują znacznie wolniej niż mięśnie i jednak pokazał, że potrafi jeździć tym samochodem. Pamiętajmy, że dla teamu Mercedes już 3 lata temu na symulatorze ustawiał zawieszenia a jazda symulatorem...
Mówi pan jak menadżer Roberta Kubicy, być może to
jako
przyszła
wielki,
pan...
Jako wielki,
przyszła
wielki,
pańska
wielki fan, ponieważ Robert Kubica, tak obok Roberta Muchy czy Sobiesława Zasady, to są, czy Witolda Richtera, to są kamienie milowe,
to
jeśli chodzi o polski sport motorowy i trzeba trzymać kciuki. Jeszcze Formuła 1 potrzebuje takich kierowców z wyrazistością.
Dobrze, to będzie ostatnie pytanie, bo jeżeli rozmawiamy o motoryzacji, samochodach i wszystkim, co z tym związane, to ja obawiam się, że rozmowa pod krawatem będzie trwała 6 minut, a rozmowa o samochodach 14. Dlatego też ostatnia kwestia. Rzeczywiście Mercedes czeka na Kubicę?
Mówimy tutaj raczej o firmie, o teamie Zeinston, czyli dawnym Lotusie, obecnie z powrotem Renault. Oni musieli przez wypadek Kubicy zerwać współpracę, znaczy skończyła się ta współpraca w 2011 roku i znowu mu dali szansę. I trzeba przypomnieć, że w 2005 roku dali mu szansę, w ogóle pierwszy raz poprowadził w F1 bolid Renault, potem szybko go BMW przejęło i Renault sobie dosyć długo pluło w brodę, że od razu nie zaczęli z Kubicą. I pamiętajmy też, że Robert Kubica miał podpisany wstępny kontrakt z Ferrari przed tym feralnym wypadkiem.
No tak, ale fakt pisał na przykład w drugiej połowie marca, że ten Mercedes to jest
dobre relacje Roberta Kubicy z Toto Wolfem, który ma polską mamę, ma polskie korzenie, który jest szefem teamu, rzeczywiście pokazał, że te dwie firmy będą o naszego
nie wierzę w to,
zawodnika.
Że jest pan posłem, a nie menadżerem Kubicy, ale mniejsza już o to. Przejdźmy do kwestii niezwiązanych
ze
sportem.
Wielu posłów by mogło mówić długo o piłce nożnej czy o innych dyscyplinach.
Jasne. Komisja Europejska grozi nam, czyli Polakom, Węgrom i Czechom, sankcjami za blokowanie realizacji wcześniejszych porozumień dotyczących przyjęcia uchodźców. Przynajmniej takiego terminu używają w dokumentach w Brukseli. Rzecznik Komisji Europejskiej, Grek zresztą, przekazał następującej treści komunikat tonem nieznoszącym sprzeciwu. Powiedział, że to moralny obowiązek i obowiązujące prawo. Co pan na to?
Po pierwsze, trzeba się odnieść do... nazywać rzeczy po imieniu. To nie są uchodźcy, tylko w większości to są imigranci ekonomiczni, w przytłaczającej większości. Po drugie, to są w przytłaczającej większości muzułmanie, czyli wyznawcy islamu, a islam jest religią wrogą wobec nas, Europejczyków, chrześcijaństwa. Wystarczy sobie przeczytać Koran, główne sury Koranu. Także to, co mówią i piszą o islamie specjaliści, islam nie jest pokojową religią. Islam zakłada nagrodę dla tego, kto nawraca siłą. Jeśli nie zdoła nawrócić na islam siłą, można taką osobę zabić. W islamie na przykład kobieta nie ma duszy. To też chciałem tutaj różnym działaczom lewicowym to dedykować. I chciałem też powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat historia Europy, szczególnie lewicy europejskiej, pokazuje, że islam jest używany jako pałka na chrześcijaństwo w Europie i na tradycyjny model społeczny. Wystarczy wspomnieć na przykład grupy terrorystyczne, które działały w latach 70. Bader-Meinhof, które bardzo silnie współpracowały z ekstremistycznymi grupami islamistycznymi. Tutaj wielkie doświadczenie na tym polu ma państwo Izrael. jeśli chodzi o walkę z terroryzmem islamskim i warto korzystać z ich doświadczeń. I wracając do pańskiego zasadniczego pytania, to jest szantaż, ale też i głupota. Ktoś w ostatnim, jednym z felietonów w polityce przeczytał kastratów brukselskich i to mi się spodobało, to określenie, ponieważ oni nie są w stanie, ci politycy w Brukseli, z Komisji Europejskiej zaproponować jakiekolwiek drogi wyjścia z problemu. A problem polega na tym, że żaden z traktatów tworzących Unię Europejską nie daje możliwości Komisji Europejskiej narzucania czegokolwiek w tej materii państwom narodowym.
Czyli nie jest to obowiązujące prawo?
Nie jest, absolutnie nie jest. Powiem więcej. Polityka dotycząca przyjmowania imigrantów, przyjmowania obcokrajowców na swoje terytorium, jak i bezpieczeństwa, bo one się korelują, są to wyłącznie domeny państw narodowych. My nie przyjmiemy, rząd Prawa i Sprawiedliwości w przeciwieństwie do rządu Platformy nie zgodził się. Przypomnijmy, Ewa Kopacz się zgodziła na 12.
Realnie rzecz ujmując, te kary, te sankcje, o których mówi Komisja Europejska, mogą zgodnie z procedurą, bo uruchomiono specjalną procedurę, być wprowadzone po 2020 roku. Natomiast no, trochę dziwi też, że Słowacy nie zostali wymienieni na tej liście, bo Słowacy nie przyjmują również do siebie uchodźców. Proszę jednak posłuchać tego, co mówi opozycja, chociażby europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni. Polski rząd ma szansę powiedzieć, że otworzymy nasze granice na uchodźców. To są ludzie sprawdzeni, żadne nowe fale, wszystko jest jasne. Rząd na razie się odwraca plecami.
Pan, Wojciech Cejrowski kiedyś powiedział z jednych programów, że z głupkami się nie rozmawia, głupków się omija. I to są właśnie takie głupkowate wypowiedzi.
Panie pośle, wielokrotnie do tego, aby debata publiczna, że ten dyskurs publiczny był prowadzony językiem cywilizowanym. A sam pan używa takiego języka prowokującego, nieustannie podnosząc temperaturę sporu politycznego.
Tak, cytuję to z całą odpowiedzialnością, ponieważ to już jest skrajna głupota, takie wypowiedzi. Jeśli mamy całą serię zamachów przez ostatnie 3 lata w Europie, giną ludzie, ostatnio zostały zaatakowane dzieci, tak? I wiadomo, że to ma wyraźną korelację z falą tak zwanych imigrantów. O, wiadomo z dzisiejszego poranka. Zamachowcy, policja niemiecka, służby niemieckie zatrzymały grupę trojga zamachowców, którzy się podali 2 lata temu za imigrantów z Syrii, uciekających przed wojną, którzy byli wyposażeni w ISIS, we wszystkie materiały, wszystkie dokumenty, tak? I oni przygotowywali serię zamachów. No to jest najlepszy dowód na to, że my, jako Polska i polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie będziemy narażali naszych obywateli na niebezpieczeństwo.
Ale może warto jeszcze podejść do tematu w sposób następujący.
Ale jeszcze nie dokończyłem, bo to dotyczy też Zachodniopomorskiego. Kiedy byłem w sejmiku Zachodniopomorskim, doszły do nas informacje, że tutaj jest przygotowywana na mocy decyzji ówczesnego rządu Platformy pani Kopacz relokacja w 16 miejscach w naszym województwie. Złożyłem wtedy zapytanie i do marszałka województwa, i do ówczesnego wojewody pana Tasiewicza. Nie było informacji. A skąd te informacje mieliśmy? Ano mieliśmy informacje z terenu od ludzi. Ktoś na przykład w jednej z miejscowości nadmorskich chciał rozszerzyć swój teren i wybudować dodatkowe miejsca, tam chodziło o domki letniskowe. I się dowiedział, że nie może, bo tutaj w tej nieruchomości obok będzie ośrodek dla uchodźców. Już jest tutaj władza.
Ale to wszystko informacje były nieoficjalne.
To było oczywiście i dlatego ja oficjalnie zapytałem.
Ale wracam teraz do swojej... Panie pośle, teraz pan pozwoli. Do myśli, która może jest jakimś kompromisowym rozwiązaniem. A może tak, że przyjąć chrześcijan z Syrii na przykład, których nazwiska i imiona i wszystkie dane potrzebne do tego, aby czuć się bezpiecznie, zweryfikujemy i w ten sposób wykażemy dobrą wolę, że możemy jako kraj 40-milionowy spełnić te oczekiwania.
Nasi przedstawiciele Straży Granicznej, organizacji humanitarnych, kościoła, którzy pomagają tam na miejscu, mówią, że to właśnie chrześcijanie chcą tam zostawać. Nie chcą tutaj to. Mhm. To do Europy ciągną muzułmanie po to, żeby, tak jak zresztą imamowie mówią,
chociaż z drugiej strony
że skorzystać z praw socjalnych, wykorzystać tą pustkę religijną i kulturową, która jest na Zachodzie i dokonać rekonkwisty muzułmańskiej w Europie. Islam jest religią wrogą. Nie potrzebujemy muzułmanów. Poza tym Polska przyjęła kilkaset tysięcy uchodźców z Ukrainy i czy Polska wyciągnęła
imigrantów.
Ale to są uchodźcy, w dużej części to są uchodźcy
Znaczna część
z wschodniej Ukrainy
i z Donbasu,
tak, ze strefy wojennej, z Krymu też na przykład, ci, którzy zdążyli uciec. Czy Polska wyciągnęła chociaż rękę po jedno euro? Po jedno euro do Brukseli.
Ale nie, no Ukraińcy przyjeżdżają tutaj nie tylko, nie tylko po to, by uciec przed wojną, ale po to, żeby zarabiać, chcą pracować.
Natomiast jest ta sama podstawa kulturowa. Ja podam inny przykład z Węgier, bo o tym, co pan mówi. Węgry przyjęły kilka lat temu, bodajże 3, sto kilkadziesiąt rodzin koptyjskich. To są nomadowie. Ci ludzie się nauczyli języka węgierskiego. Pracują między innymi w komunikacji miejskiej w Budapeszcie i w Miskolcu. I ci ludzie się w pełni zintegrowali. Ja się pytam retorycznie, czy ktoś widział chrześcijanina rozrywającego się w granatami?
No nie, oczywiście, że nie. Panie pośle, chociaż ten...
Proszę mi tutaj w autobusie...
Panie pośle, ale jest 10. minuta rozmowy, musimy poruszyć również inne wątki, dlatego przyspieszam.
Nie zaufam tobie, czy oczywiście, że nie.
Chociaż ten mój pomysł, który tutaj wygłosiłem publicznie, on oczywiście jest średnio możliwy do zrealizowania, choćby dlatego, że relokacja nie oznacza wyboru tych uchodźców, których chcemy.
Nasi bracia wieża Aramejczycy na przykład, chrześcijanie, którzy się notabene posługują do dzisiaj językiem Chrystusa aramejskim, Aramejczycy i inne grupy wyznań, oni chcą zostać tam na miejscu, odbudować swoją tożsamość tam na miejscu.
Wróćmy do spraw
i tam powinna iść pomoc
krajowych.
I tam rząd polski, chciałem podkreślić, kieruje pomoc.
Wróćmy do spraw krajowych. Wprawdzie rzecznik rządu już wczoraj te informacje może nie dementował, ale się do nich odnosił. Informacje, które pojawiły się w Rzeczpospolitej o rekonstrukcji rządu. Czy to prawda, czy nieprawda? Czy jacyś ministrowie będą wymienieni, czy nie?
Po raz 154, bo mówimy i za panią premier, że rekonstrukcji rządu dokonuje się działając, a nie mówiąc o niej. I na dzisiaj i z tego, co ja wiem, w najbliższej przyszłości, taka rekonstrukcja rządu przewidywana nie jest. Jeśli będą jakiekolwiek zmiany, to one będą ogłoszone odpowiednio wcześniej i po prostu przeprowadzone. Chciałem zwrócić uwagę na przykład na zmianę, na tryb zmian, które chociażby miały miejsce w ostatnich dniach w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Mhm.
Właśnie, jeśli pan sam ten wątek porusza, to co do rekonstrukcji rządu, jak słyszymy z ust polityków partii rządzącej, w tym pana, pewności nie ma, raczej jest dementi.
Jest dementi, dlatego, że
niewątpliwie widzimy na naszych oczach, dokonuje się rekonstrukcja w Kancelarii Prezydenta.
Nie ma sensu zmieniać tego,
kilka ruchów personalnych, kilka decyzji personalnych pan prezydent podjął. Ostatnią decyzją jest ta dotycząca jednej z najważniejszych osób w kancelarii, czyli szefowej Małgorzaty Sadurskiej. Była szefowa, będzie teraz członkiem zarządu PZU. I pytanie, no pensja na poziomie 90 tysięcy złotych spowodowała pytanie o dobre praktyki. Czy to jest dobry sposób na zapewnianie komuś pracy, przechodzenie z ważnego urzędu w państwie do spółki Skarbu Państwa za kwotę, która wielu Polaków przyprawia o zawrót głowy?
Zanim
90 tysięcy złotych.
Zanim odpowiem na to pytanie wprost, to powiem, jak to jest i powiem, jak to mi powiedział mój zmarły przyjaciel z Niemiec rodowity, kilka lat temu, jak to wyglądał z naszych sąsiadów zachodniej granicy. I to dotyczyło przede wszystkim biznesu prywatnego w Niemczech, bo większość spółek jest, tych największych koncernów niemieckich, to są koncerny notowane na giełdach prywatne, ale notowane na giełdach, więc pełna przejrzystość. Otóż tam przepływy, jeśli chodzi o biznes do polityki, z polityki do biznesu, przy oczywiście odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu, bo to jest w ogóle warunek poza poza dyskusją, jest procesem naturalnym. Tak się dzieje też w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Nie ma udawać we Francji, chociaż we Francji to jest troszeczkę inna specyfika, i nie ma udawać, że jest inaczej. Dlaczego? Bo jeśli wielokrotnie podkreślaliśmy, że polityka ma iść za gospodarką, a gospodarka za polityką, i to tworzy siłę państwa, ten tak zwany soft power, to trzeba do tego mieć też przygotowanych ludzi. Myśmy, że to w latach 90. przez to tak zwaną trzecia RP marnowała wyraźnie tego typu osoby. Ja już nie mówię tutaj o naszych przykładach szczecińskich, Krzysztofem Piotrowskim, ale też Roman Kluska i wiele innych osób. I teraz tak, pani Sadurska ma przygotowanie.
Absolwentką prawa.
Ma przygotowanie. Ma też doświadczenie, bo też zarządzała innymi grupami, innymi strukturami. Ma doświadczenie wreszcie, bo to jest nie bez kozery duże doświadczenie, jeśli chodzi o kancelarię prezydenta, no, głównego urzędu w państwie. Natomiast ja bym powiedział tak.
Nie ale jest ma rację to, opozycja, nie, protestując przeciwko takim praktykom, czy nie
ma? Ja bym opozycji doradził milczenie, ponieważ jeśli popatrzymy na największą synekurę, którą załatwili dla swojego kosztem podstawowych interesów Polski, dla swojego wodza, o którym ostatnio Jacek Saryusz-Wolski powiedział, że zachował się jak szmata, głosuje przeciwko interesom Polski, mówi o Donaldzie Tusku. Przypomnijmy, pensja ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie, dożywotnia emerytura, jeszcze... zaraz, momencie, ale
panie pośle, no bardzo
dożywotnia
proszę odnieść się, no,
80 tysięcy złotych,
rozmawialiśmy tu wielokrotnie, dożywotnie, proszę odnieść się do pani Małgorzaty Sadurskiej.
No to ja właśnie mówię, że pani Sadurska nie przeszła do tej pracy i nie zasłużyła sobie w cudzysłowie na to, rozgrywając negatywnie polskie interesy, tak jak to zrobił Donald Tusk. Uważam, że tutaj w tym przypadku pani Sadurska, jak i wielu, wielu osób, które będą i będziemy tego świadkami, byliśmy i będziemy w przyszłości, mają decydować kompetencje. Jeśli pani Sadurska byłaby z wykształcenia, z całym szacunkiem dla tego zawodu, pielęgniarką, a poszłaby na to stanowisko, rzeczywiście...
Ale mówił pan o doświadczeniu w kwestii, w obszarze zarządzania. Nie wiem, czy można wierzyć tabloidom, ale nie ma powodów, żeby też nie wierzyć. Fakt napisał, mówią to pracownicy Kancelarii Prezydenta, że jeśli chodzi o to zarządzanie w samej kancelarii, no to szefowa nie
będę się odnosił do niemieckiej gazety Der Fakt. Przepraszam, panie redaktorze, no trzymajmy poziom.
Dobrze. W takim razie jeszcze jedna kwestia regionalna, czy też lokalna. Wczoraj politycy Platformy Obywatelskiej zorganizowali konferencję prasową. Między innymi poseł Platformy Obywatelskiej Norbert Obrycki powiedział, że będziemy rozliczać z nadużyć władzy, a chodzi o Regionalne Biuro Interwencji Obywatelskich w całym kraju, w tym oczywiście w Szczecinie. Te biura mają pomóc obywatelom w znalezieniu pomocy w walce z opresyjnym państwem. Co pan na to?
Po pierwsze, dla polityków Platformy widać w ich mniemaniu, szczególnie dla tych, którzy mają dużo nabrojone, państwo jest opresyjne.
Jeśli a mają... wie pan, w jakim to kontekście? Chodzi o śmierć Igora Stachowiaka na jednym z
komisariatów. Ja myślę, że debata w Sejmie, która jeśli chodzi o próbę odwołania ministra Błaszczaka, pokazała, jaki jest poziom hipokryzji. Kilkadziesiąt osób straciło życie na komisariat, dokładnie, ile pamiętam, 22 albo 23 osoby
zarządów
Platformy. Słynna akcja Widelec i przetrzymywanie kilkanaście miesięcy jednego z kibiców w Warszawie i zalecenia, żeby tych ludzi
traktować. Większość z nich zostało niewinnione potem.
Na komisariatach policji i byli tak. Rozbijanie wreszcie prowokacji manifestacji 11 listopada, gdzie niezależne media doskonale to udokumentowały, pokazuje, że politycy Platformy powinni siedzieć cicho w tym zakresie. Natomiast rzeczywiście będziemy rozliczali i tutaj w zachodniopomorskim mają się czego obawiać, bo afera, jeśli chodzi o melioracyjną, będzie rozliczona do końca. Te wszystkie nitki, te wszystkie powiązania, które idą do polityków Platformy, będą wyjaśnione w tej sprawie i wielu, wielu innych tutaj dotyczących.
Ale ta inicjatywa, o której wspomniałem, natomiast... czyli Regionalne Biuro Interwencji Obywatelskiej, jest uzasadniona, czy nie?
Oczywiście, że nie. Dlatego, że jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest mnóstwo tych wszystkich mechanizmów, które działają w demokracji w Polsce. Bo demokracja w Polsce ma się bardzo dobrze. O czym świadczą permanentne wystąpienia opozycji. Co więcej, ostatnie wydarzenia z soboty, z 10 czerwca, pokazały, że to opozycja tak zwana opozycja, a mówiąc w moim przekonaniu, to jest no, niestety zmontowana przez, w dużej mierze przez postkomunistyczne służby Hołota, próbowała blokować demokratyczne prawo ludzi do wspominania zmarłych, do modlenia się, czyli zrobić powtórkę z tego, co się działo na krakowskim przedmieściu latem 2010 roku, kiedy obywatelom odmówiono elementarnych praw. Mówię jeszcze raz, do modlitwy pokojowej i do opłakiwania i wspominania swoich bliskich.
Dzisiaj zabrał pan z hangaru samochód o dużej mocy. To był bolid potężny. Krzysztof Zaremba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję.